To jest Radio RMF 24, a my zajmujemy się teraz wydarzeniami ze sceny politycznej. Już wiemy, że Koalicja Obywatelska, jakbyście nie byli zaskoczeni tą informacją, uznała, że kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. Donald Tusk poprosił także swoich partyjnych kolegów, żeby do początku przyszłego tygodnia nie komentowali wydarzeń związanych z powoływaniem nowego rządu, a także jego programu. Z nami jest profesor Jarosław Fliss, socjolog, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy to jest ostrożność Donalda Tuska, który się obawia, że zanim w ogóle dojdzie do rozmów o powołaniu rządu, to już dwa skrzydła tego przyszłego rządu, czyli PSL, a szerzej Trzecia Droga i Nowa Lewica, a konkretniej Partia Razem, tak się kompletnie pokłócą, że nie będzie czego zbierać?
No, myślę, że to tak daleko to by nie zaszło, ale na pewno oczywiście jest tak, że media podgrzewają wszystkie tego typu animozje, konflikty, żyją konfliktem i tak naprawdę nawet jeśli Polakom ten konflikt nie bardzo się podobał, to bez wątpienia mediom bardzo. A to jest, no taki jest tutaj układ interesów.
Panie profesorze, no, nie zdaje się, że tylko nie tylko mediom, dlatego że zarówno Anna Maria Żukowska, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz jednak dość mocno pilnowali jedna założenia, że aborcja jest kluczowym tematem, a drugi, że to jest kwestia, o której partie będą decydować osobno i to nie będzie element programu koalicji.
No na pewno jest tak, że ten postulat Anny Marii Żukowskiej jest no trochę wybiegnięciem przed szereg. To znaczy ja rozumiem, że jeśli jest to postulat partii, która ma tam 10%, nawet nie ma 10%, w poparcia, no to można mieć oczywiście przekonanie, że się ma 100% racji, ale jednak do czegoś takiego trzeba się liczyć z tym, że się przekona 50%. Na pewno to przekonanie tą metodą, czyli z ogłoszeniem publicznym, że to w ogóle koniecznie trzeba zrobić, no to jakoś nie rokuje. To znaczy wydaje mi się, że to jest rzecz, która no pomijając już kwestię napięć w koalicji, to raczej oddala jakiekolwiek działania w tej sprawie, czy zmiany w tej sprawie, niż się przybliża. No to tak naprawdę nawet z głosami Koalicji Obywatelskiej to dalej jest mniej niż połowa głosów w Sejmie, a przecież i tak wiadomo, że dalej jeszcze przez 2 lata jest prezydent. Nie jest to wszystko takie proste. Nie bardzo z kim jest to zrobić, więc być może to jest taka próba przejęcia inicjatywy przez to, że się różne rzeczy mówi, no ale można by już zauważyć, że nie jest się w opozycji, tylko się szykuje do rządzenia i reguły działania w takiej sytuacji są zupełnie, zupełnie inne, bo warto wtedy zapowiadać już tylko to, co się naprawdę jest w stanie zrealizować, co naprawdę w stanie się jest przeprowadzić, a nie rzeczy, które by się kiedyś obiecało, gdyby się dostało 50% w wyborach. No ale nie dostało się 50% w wyborach, w związku z czym można powiedzieć, że zrobimy to w następnej kadencji, jak dostaniemy 50%, ale w tej kadencji można sobie policzyć, co jest wykonalne.
I drugie pytanie dotyczące jeszcze cały czas nowej koalicji. To jeszcze cały czas jest opozycja oczywiście, ale za chwilę będzie koalicją. Powoli odbywa się taki festiwal, no do odmiany z drugiej strony. Często to robią politycy Trzeciej Drogi. Czasem niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zaczynają mówić, no te obietnice socjalne, obiecaliśmy, że nic nie zabierzemy, że nic się nie zmieni, 800 plus będzie, inne rzeczy będą. To myśmy tak tego zupełnie poważnie nie mówili, bo jest dziura budżetowa i musimy wrócić do dawnej narracji takiej mocno liberalnej, to znaczy, że rozdawnictwa nie będzie. I znowu pytanie, czy to nie jest paradoksalnie, być może politycy tego nie wiedzą, ale granie na rzecz PiS-u, bo no, to jest przekonanie tej części wyborców, dla których postulaty socjalne były ważne, że na opozycję to głosować nie należy.
No ale to też jest tak, że no, to są ciągle pojedyncze głosy, to nie jest żaden projekt rządu, nie są znane te budżety i to jest znowu taki moment, w którym różne instytucje, w szczególności media, no potrzebują znowu tego, żeby coś się działo, żeby była kontrowersja, żeby jeden mieli takie zdanie, drugie takie i żeby to w ogóle iskrzyło cały czas. No to nie jest, to się przecież tak nie odbywa, niby w jaki sposób miałoby się to wszystko odbywać. być. Na pewno budżet nie jest z gumy, to tego nikt nie wie. Na pewno też wiemy, że obietnice rządu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że będzie się to wszystko podnosić w nieskończoność, wszystkie te transfery socjalne nie przyniosły żadnego sukcesu, to znaczy nie pozwoliły zachować władzy. No to nie jest najważniejszy temat dla wielu Polaków i no i to też jest tak, że ta rzecz też się będzie ucierać. Zawsze to jest tak pomiędzy możliwościami, że przypomnę tylko, że jak był zgłoszony projekt 800+, no to opozycja odpowiedziała dokładnie taką metodą, że to może od zaraz. No i wtedy też rząd mówił, że się nie da i że na tyle pieniędzy nie ma i że to wszystko trzeba przygotować. No także to są trochę tego typu podchody, które się dzieją w...
Sugeruje pan profesor, że nie ma tematu, bo tak naprawdę nic się nie dzieje. To znaczy cały czas czekamy na decyzję prezydenta, cały czas czekamy na pokazanie jakiegoś składu nowego rządu. W związku z tym i politycy chcą jakoś zaistnieć i media muszą od nich coś wyciągnąć.
No tak, no można zauważyć, że to kampania się już skończyła i już następne rozstrzygnięcie co do Sejmu za 4 lata. Oczywiście są wybory samorządowe i wcześniej, później europejskie i wreszcie prezydenckie, ale tak naprawdę no teraz przydałby się taki moment oddechu. Na pewno jest tak, że jest mnóstwo rzeczy, które partie opozycyjne łączy i mogłyby sobie o tym opowiadać, co tam zrobią w sprawie samorządów na przykład, gdzie wszyscy mówili zgodnie, że coś by trzeba było w tej sprawie zrobić, że ten system, to dążenie do centralizacji i do takiego uzależnienia samorządów od cukierków rozdawanych wedle uznania przez premiera, no to ono jest tym kierunkiem, który na który też nie ma akceptacji w Polsce. Nawiasem mówiąc, bardzo zabawny jest efekt takich działań, bo premier obiecał, że da gminom, których frekwencja przekroczy 60%, a które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców, po 500 000 na koła gospodyń wiejskich i ludowe, i ochotnicze straże pożarne. No i teraz to się okazało, że w tym momencie na 2100 gmin w Polsce, takich właśnie najmniejszych gmin, w 2000 frekwencja przekroczyła tą barierę, którą podano. Więc to był taki konkurs, który wszyscy wygrywają.
Ostatni sukces premiera Morawieckiego, można powiedzieć.
Tak, ostatni sukces premiera Morawieckiego to było to, że tym razem te pieniądze, które miały być tylko dla wybranych, są dla wszystkich. To znaczy prawie wszystkie gminy w Polsce dostaną tą nagrodę, jeśli rzeczywiście ktoś do rząd dotrzyma słowa. Nie wiem, czy to ten, czy zostawi to następnemu do realizacji, ale to jest właśnie jeden z takich przypadków, co się dzieje, kiedy chce się obiecać wiele, chce się jakoś wygrywać jakieś swoje interesy, bo przecież to nie bezinteresownie premier obiecywał taką nagrodę. No, nawiasem mówiąc, wszyscy ci nowi wyborcy, którzy się pojawili przy urnach na wsi, zagłosowali na opozycję. Więc to jest jeden taki moment, który pokazuje, że nadużycia władzy, próby manipulacji regułami, naciągania, wykorzystania budżetu państwa do właśnie mobilizowania tych wyborców, którzy myślimy, że na nas zagłosują, na rząd zagłosują, no to się mogą obrócić przeciwko tym, którzy takie sztuczki robią.
To przejdźmy na drugą stronę. Suwerenna Polska, przepraszam, bo to oczywiście nazwa zmieniona, rozpuszcza teraz takie informacje, jakoby chciała założyć osobny klub parlamentarny, co swoją drogą może się opłacać także Prawu i Sprawiedliwości. Uśmiecha się do Konfederacji, która jest bardzo głęboko podzielona na linii neoliberało, czy libertarianie narodowcy. Wszystko oczywiście konflikt o Janusza Korwin-Mikkego. Oni tam się wymieniają nawet plotkami małżeńskimi. Zostawiam szczegóły. Natomiast pytanie, czy ta sukcesoklęska Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do jakiejś częściowej dekompozycji Zjednoczonej Prawicy i jakiegoś nowego ukształtowania się rzeczywistości po prawej stronie, pamiętając, że Prawo i Sprawiedliwość ma mocny, krótką smycz na Zbigniewa Ziobrę, bo zawsze może oddać go w ręce Trybunału Stanu, na co chętnie zgodziłaby się z pewnością cała reszta Sejmu.
No na pewno za Ziobrą nikt by tam dużo, znaczy no nikt by łzy nie uronił, gdyby tam go wyprowadzić. Zwłaszcza, że rozumiem, ograł modelowo swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Oni stracili 40 mandatów, a on żadnego. No to to rzeczywiście jest majstersztyk w tej rozgrywce. No na taką skalę, no na skalę 18 mandatów, to jednak jest margines i można było tutaj się utrzymywać w rządzie, mając taki pakiet kontrolny. Natomiast czy będzie się w stanie utrzymać bez kajdanek, to, no to się dopiero okaże, bo wiadomo też, że ten sukces jest też opłacony publicznymi pieniędzmi z funduszu, który miał być wykorzystany do zupełnie czegoś innego niż kupowanie lodówek w okręgach wyborczych przez kandydatów z solidnej, suwerennej Polski. Także to jest też taka powtórka, w zasadzie takie wielkie déjà vu. W 2011 po ostatniej porażce PiSu powstała Solidarna Polska jeszcze właśnie przed pierwszym posiedzeniem klubu parlamentarnego. Też właśnie kilkunastu posłów wyciągnięto z list PiS. No i wtedy Jacek Kurski jako jeden z liderów tej nowej formacji mówił o PiSie, że ta czaszka już się nie uśmiechnie. No nie była to najtrafniejsza diagnoza, jaką spotkałem w życiu, no ale rozumiem, że być może za drugim razem taki manewr.
Teraz Jarosław Kaczyński jest starszy jednak trochę.
No też okoliczności już są takie, że już PiS dostał swoją szansę, żeby rządzić przez 8 lat i widzimy, że nadzieja na to, że to będzie 16 lat, to jednak się okazała złudna. No w każdym razie zabrali się do tego nie do końca tak jak trzeba, ale też wiemy już od tamtego czasu, od czasu jakichś tam przemów Zbigniewa Ziobry wymuszonych na manifestacjach, że on to z tej buławy to tak, to nie bardzo tam się można doszukać w tym jego plecaku. I że to dobre zapowiadanie się na lidera po prawej stronie, no to ono tak niespecjalnie wychodzi. No jest w stanie stworzyć taką małą zwartą drużynę właśnie 18 czy tam kilkunastu posłów, którzy się wzajemnie wspierają dzięki publicznym pieniądzom, ale tak naprawdę, żeby przejąć rząd dusz na całym obozie, po całej konserwatywnej stronie, czy tam po całej stronie właśnie tej Prawa i Sprawiedliwości, to na razie tak to nie wygląda. Aczkolwiek rzeczywiście będzie bardzo ciekawe to, jak na Ziobrę, na cały ten jego spór z Morawieckim patrzą ci 40-letni posłowie PiSu, którzy byli raczej w głównym nurcie niż stali już po stronie czy to Ziobry, czy to Morawieckiego.
Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Flis, politolog, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.